Kochani, chciałbym dzisiaj mówić na temat grup domowych, funkcjonowania naszych grup. Każdy rozwijający się kościół na świecie jest oparty o grupy. Dlatego, że bardzo trudno jest zbudować atmosferę rodzinną na głównym nabożeństwie w niedzielę. Zupełnie inaczej jest, kiedy kościół jest rozbity na małe grupy po domach. To nie jest jakiś nowy pomysł. To nie jest jakiś nowy pomysł współczesnego kościoła, ale kiedy czytacie Dzieje Apostolskie, to widzicie wyraźnie, że choćby na ten przykład, kiedy Piotr był uwięziony, to jest, pamiętacie, jak go anioł wyprowadził, to gdzie go zaprowadził? Na grupę domową modlitewną, która odbywała się. Kościół w Jerozolimie miał około 20 tysięcy ludzi i był rozbity na grupy. I pamiętacie tą rozmowę, kiedy tam Piotr opowiedział, jak go anioł wyprowadził, powiedział i donieście tym od Jakuba. To była kolejna grupa domowa. Może trochę większy niż my mamy, ale Kościół w Jerozolimie był podzielony na grupy. Kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy wyraźnie, że jest powiedziane, że Jezus wybrał 12, prawda? A za chwilę czytacie, i miał też innych uczniów, 72, których wysłał. Pojawia się pytanie, dlaczego wybrał tylko 12, a nie 20, albo 50, albo setkę? Bo wiedział, że nie da się przekazać tego, co on chce, większej grupie ludzi. To jest szokujące, co teraz powiedziałem. Wiem o tym. Nauczał tłumy, ale zasadnicza różnica, kiedy stajesz i nauczasz w auli, jak byłem na studiach, to chodziłem na wykłady, gdzie było 100-150 osób. Inaczej jest, kiedy profesor naucza w auli, gdzie jest 150 osób, a inaczej jest, kiedy masz spotkanie z panem profesorem w małej grupie, kiedy możesz mu zadawać pytania i z nim zjeść obiad i go poznać. Nie da się, to co Jezus najważniejsze, co chciał przekazać swoim uczniom, to nie doktryna, to nie wykład, to jest styl życia. Żeby to, co najważniejsze dla Jezusa było, to, żeby z 12 swoich uczniów zrobić jego naśladowców, a nie zrobić z nich studentów. Współczesny Kościół pobłądził. Wiele denominacji, zborów po prostu błądzi w myśleniu. Wszystkie seminaria, skończyłem 2, są nastawione na wkładanie wiedzy w głowę, a to w ogóle nie jest przygotowanie do służby. Najlepszym przygotowaniem do służby jest, kiedy młody, jeszcze może nieordynowany pastor idzie do starego pastora, który odniósł zwycięstwo. I nie chodzi o to, że wytrwał w denominacji i nie odpadł. To nie jest zwycięstwo. Jak otwieram te chrześcijańskie gazety w Polsce, to bardzo często widzę, że ktoś jest bohaterem wiary, bo wytrwał w denominacji do końca. Ale to nie o to wcale chodzi. Kiedy czytam Biblię, widzę wyraźnie, że bohater wiary to jest ktoś, kto odniósł zwycięstwa. Przyprowadził tą osobę, tą, modlił się o tamtą, została uzdrowiona. Wiecie, to co Chrystus uczył swoich uczniów, to mówi, widzieliście jak zrobiłem to ja? To zrób teraz ty. To jest grupa domowa. Dlatego wybrał ich 12, bo chciał im przekazać nie tylko nie wiedzę, ale mówi, naśladujcie mnie. Chciał i bardzo często robił to z nimi. Na tej zasadzie. Nie da się zbudować zdrowego kościoła bez bliskich relacji w małej grupie. Jeśli kościół jest tylko od nabożeństw w niedzielę, to bardziej przypomina instytucję, taki tradycyjny kościół, gdzie ludzie wchodzą i wychodzą, ale nie wiesz, co się dzieje u ludzi. Czy jesteś pastorem, czy jesteś księdzem, nie wiesz, co się dzieje u ludzi, kiedy masz przed sobą 500, 1000, 2000 ludzi. Nie wiesz, co się w nich dzieje. Wszyscy mogą podnosić ręce, klaskać i wszyscy mogą na twoje kazanie głośno mówić amen. A to nie znaczy, że wszystko jest w porządku u tych ludzi w sercu. Że oni wzrastają, że oni się rozwijają. Także chciałbym dzisiaj mówić troszeczkę o naszych grupach domowych, bo jesteśmy kościołem, który jest zbudowany na grupach i który będzie budowany na grupach domowych. I chciałbym mówić o tym, czym powinna być dla nas grupa domowa, do której należymy. Jezus, tak jak mówiłem, miał grupę domową i inwestował w nią przez 3,5 roku. Jest bardzo często w Ewangeliach powiedziane i wziął swoich uczniów na bok i co robił? I tłumaczył im to, co mówił na głównym wykładzie do wszystkich. I kiedy brał ich na bok, to bardzo często uczniowie mówili, nie rozumiemy, co mówisz i nie rozumiemy, co robisz. Pamiętacie sytuację, kiedy Piotr mówi, faryzeusze się zgorszyli, co my teraz robimy? A Jezus mówi, no to co, że się zgorszyli? Oni są ślepi i ślepych prowadzą. Co się przejmuje, że się zgorszyli? Zobaczcie, to takie relacje mogą być możliwe w małej grupie. Zobaczcie, Piotr nie zrobił tego na głównym wykładzie Pana Jezusa do tłumów, kiedy 5000 go. Nie wstał i powiedział, Panie Jezu, nie nauczaj tak, bo tamtym faryzeuszom z tyłu jest przykro. Nie podważał jego zdania. Pytał go na osobności, kiedy byli sami jako uczniowie. Macie, to nie będę już otwierał, Mateusz 10 rozdział, że z wielu uczniów wybrał 12. Tu już macie wskazówkę bardzo ciekawą o funkcjonowaniu grup domowych, że w grupie domowej nie może być każdy. Ta grupa była tylko do 12 i jest wskazówka, że to Chrystus ich wybrał. Każda grupa musi mieć lidera i to lider musi zdecydować, czy dana osoba może dołączyć do grupy. Bo nie zawsze każda osoba pasuje do każdej grupy. Na przykład jeśli grupa jest męska, a jakaś siostra się uprze, że chce być w tej grupie, to myślicie, że faceci na tej grupie, gdzie będzie jedna siostra, będą mówili o swoich problemach? Czy któryś facet powie, że wczoraj upadł, zgrzeszył i włączył sobie strony nieodpowiednie, a ta siostra będzie takie wielkie oczy robiła i będzie zgorszona? Znaczy, nie każda osoba pasuje do każdej grupy. Jest wskazówka, że to Chrystus ich wybrał. I mogło tak być, że innym 72 uczniom było bardzo przykro. Mógł ktoś przyjść z tych pozostałych i powiedzieć, a dlaczego nie ja? A wiesz, jak mi jest przykro? To jest właśnie to. We współczesnym kościele, jeśli pastor próbuje coś zrobić, podzielić ludzi na grupy, albo lider prowadzi grupę, przychodzi ktoś ze zboru i mówi, pastor, a mi się to nie podoba w ogóle, ten podział tych grup i to, jak poprzydzielałeś, mi jest przykro. Słuchajcie, jeśli człowiek wierzący we współczesnym kościele powie, że jest mu przykro, to jest jeden z najcięższych grzechów pastora. Ale Chrystus non-stop robił rzeczy przykre. Mówił, wy 12 i z wami będę spędzał czas najwięcej. Znam kościoły w Polsce, gdzie pastor wybrał sobie 12, żeby ich szczególnie szkolić i kilka osób odeszło od niego z kościoła, bo powiedzieli, jest mi przykro. Ale Jezus tak robił. Czy mam naśladować Chrystusa, czy mam być lepszy niż Chrystus? Czy mam robić tak, żeby ludziom nie było przykro? Dlaczego Jezus ograniczył liczbę tylko do 12? To nie znaczy, że chciał nauczyć tylko tych 12. Ale wiedział, że powyżej 12 osób stajesz się wykładowcą dla ludzi. Że tylko możesz przekazywać wiedzę. Uznał, że to jest graniczna liczba, a on chciał z tej grupy ludzi 12-osobowej zrobić przyjaciół, ludzi, którzy sobie wzajemnie ufają. A tego nie da się zbudować w tłumie. Nie możesz wejść jako znany polityk w tłum ludzi w Polsce i zbudować zaufanie do nich. Bo wiecie, kiedy czytacie Ewangelię, widzieliście wyraźnie, że tłumy krzyczały na króla, a za chwilę wiele osób z tego samego tłumu krzyczało na krzyż. Nie da się zbudować zaufania w tłumie. Zaufanie możesz zbudować w małej grupie. Pamiętacie heretyckie nauczanie Pana Jezusa w Ewangelii Jana, kiedy mówi, zjedzcie mnie i wypijcie moją krew? Co zrobiły tłumy? Poszły sobie. Co zrobiło 72 uczniów Pana Jezusa? Pozostali? Poszli sobie. Zostało 12. Judasz też wtedy jeszcze został. I Chrystus, widząc, że odchodzą tłumy i odchodzi tych pozostali Jego uczniowie, którym było przykro, że ich nie wybrał do dwunastki, zwraca się do dwunastki i mówi, możecie iść. Jeśli chcecie, możecie iść. I wtedy pamiętacie słowa Piotra, ale gdzie pójdziemy? Do kogo pójdziemy? Przecież wiemy, że jesteś od Boga. Rzeczy, które mówisz, są tak heretyckie, mamy cię zjeść i wypić twoją krew. Nie rozumiemy, co mówisz, ale wiemy, że masz słowa życia wiecznego. Wiemy, że tylko ty jesteś w stanie nas doprowadzić do życia wiecznego. Zobaczcie, to jest tylko możliwe w małej grupie. Że ktoś nie rozumie, co mówi pastor, albo nie rozumie, co robi lider. Kto to jest lider grupy? Lider to jest mały pasterz. Mały pastor, który jest przedłużeniem tego, co naucza pastor. Wiecie, temat jest bardzo szeroki, ale jest niedopuszczalne, kiedy jest główne nabożeństwo, pastor naucza, a później na tygodniu spotyka się grupa i ktoś z grupy mówi, Robert, podam Roberta za przykład, Robert, wytłumacz mi to, co pastor mówił. Na co Robert mówi, ja się nie zgadzam z pastorem, to co mówił, to głupoty, to tak. Do czego to doprowadzi, jeśli lider tak powie do swoich zborowników? Że grupę buduje buntowników przeciwko pastorowi. Lider grupy to jest przedłużenie tego, co naucza pastor. Pastor Yonggi Cho, który zbudował największy kościół na świecie, 700 tysięcy ludzi, w jednym zborze, w jednym. Jego kościół był zbudowany tak, że on nauczał w niedzielę, później liderzy dostawali wszystko to nagrane jeszcze na kasety wideo, szli i jeszcze raz na grupach rozmawiali o tym, jak zamierzamy to wprowadzić w życie. Omawiali kazanie pastora i liderzy byli przedłużeniem nauczania pastora. Dlatego kiedy Piotr mówi, dokąd pójdziemy, ty masz słowa życia, ty nauczasz prawdy. Kościół, żeby zdrowo się rozwijał, musi być podzielony na małe grupy ludzi, którzy sobie ufają i którzy mogą szczerze porozmawiać. Ale lider to jest przedłużenie, nie powiem władzy, ale nauczania pastora i tego, co pastor i co się dzieje na głównym nabożeństwie. Pamiętacie tę sytuację z Mateusza 20 rozdział? Może to otworzymy. Kiedy otworzymy sobie Mateusza 20 rozdział, przyzwyczaiłem się, że to Nowe Przymierze, tylko Nowy Testament, a to cała już Biblia. Dzisiaj nie może nikt z was powiedzieć, że nie ma Biblii, bo przed nabożeństwem rozdałem. Więc musimy się ożywić i otwierać Biblię. 20 rozdział Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, werset mówi tak. Gdy pozostałych 10 uczniów usłyszało o tej rozmowie, oburzyło się na dwóch braci. A o jaką rozmowę chodziło? Ano, Jan i Jakub i ich mama chciała załatwić im stołki po lewicy i prawicy. No bo oni naprawdę uwierzyli w to, że Jezus będzie królował. Tylko, że im się wydawało, że w Jerozolimie. A Jezus chciał królować we wszechświecie. I mama chciała im załatwić stołki. Kiedy dziesiątka się dowiedziała, że chłopaki użyli mamy, oni też mieli mamy. Też mogli przysłać swoje mamy, teściowe i w ogóle dzieci z całymi rodzinami przyjść. I klęknąć i prosić. A ja? Także się faceci naprawdę wkurzyli. Oburzyli się na swoich dwóch braci. Wtedy Jezus przywołał ich i powiedział. Wiecie, jak władcy narodów umieją je sobie podporządkowywać i jak wielcy tego świata potrafią dać im się we znaki? Wiecie. Nie podoba wam się to. Jak ci, którzy rządzą wami, właśnie wami rządzą. Nie tak ma być pośród was. W kościele tak ma nie być, jak w polityce polskiej. Kto między wami chciałby stać się wielki, niech postępuje jak służący. Jeśli ktoś chciałby być w moich oczach wielki w kościele, niech zacznie uniżać się i usługiwać ludziom, pomagać im. W kościele, w którym wcześniej byłem, zawsze był problem z podwożeniem ludzi do kościoła. Siostry potrafiły się nie odzywać do siebie, bo jedna nie zaoferowała drugiej, a druga nie zadzwoniła. Zawsze był z tym problem. Wiedziałem, że moją rolą jako pastora, skoro mam samochód, a miałem też służbowy wtedy samochód, dla mnie to było oczywiste. Wsiadam w samochód, jadę i kogoś podwożę do kościoła. Bo mam wolne miejsca, bo Dorota akurat miała drugi samochód. Ja zawsze wjeżdżałem wcześniej. Dla mnie to nie było problemu, kogoś przywieźć, odwieźć. Dlaczego? No bo jeśli chce się podobać Chrystusowi, to polega to na tym, że chce komuś usłużyć. Na tym polega rodzina, no nie? Tak funkcjonujemy w normalnej rodzinie, że ciocia, wujek dzwonią, chciałbym cię odwiedzić, ale nie mam czym dojechać. Nie ma problemu, ja po ciebie pojadę. Więc Jezus mówi, jeśli chcesz być wielki w moich oczach, usłuż. I kto między wami chciałby stać na czele, niech będzie jak sługa. Jeśli ktoś chce stanąć na czele Kościoła, niech usługuje innym. Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie za okup za wielu. Tego się nie da nauczyć uczniów poprzez wykład. Gdyby Jezus się zachowywał jak pan profesor, że zależy mu na największej ilości ludzi, żeby im coś przekazać, tego się nie da nauczyć. Możesz sobie z tego zrobić notatkę, możesz sobie kupić Biblię, czytać o tym. Tego możesz tylko się nauczyć, widząc, jak pan profesor to robi. No, oczywiście tak nie ma na studiach, wiecie dobrze, że pan profesor jest mu obojętny, czy student się nauczy, czy nie. Jak się nie nauczy, to nie zda. Pan profesorowi nie zależy, czy student się z nim zgadza. Niech tylko któryś spróbuje stać i powiedzieć, ja się z panem nie zgadzam. Czytałem kiedyś, jak pan profesor udowadniał, że w naszej galaktyce tutaj słonecznej jest ileś tam planet. I wstał student i mówi, panie profesorze, dzisiaj rano powiedzieli, że odkryli nową planetę. On mówi, a profesor na to, to jest niemożliwe. Ale mówi student, panie profesorze, ale to jest fakt. Oni to odkryli. A pan profesor, tym gorzej dla faktów. Planet jest tyle i tyle, co ja powiedziałem przed chwilą. Bo pan profesor miał takie wykłady już od 20-30 lat i nie zamierzał zmieniać notatek. Chrystus to nie profesor. Chrystus swoim życiem pokazywał uczniom i mówi, rób tak jak ja. Widziałeś, jak się uniżyłem do tego człowieka, jak go uzdrowiłem? Widziałeś, jak umyłem nogi? Widziałeś, jak to zrobiłem? Widziałeś, że nie jadłem przez cały dzień? To przestań się użalać, że ty też nie jadłeś. Widziałeś, że nie spałem całą noc, tylko się modliłem? To naśladuj mnie. To jest możliwe tylko w małej grupie. Nie da się tego zrobić na głównym nabożeństwie. Jeśli jest grupa domowa, jest lider i są ludzie, to lider to jest taki mały pastor, który ma pokazać ludziom, że jeśli ja to umiem zrobić, to ty też to możesz zrobić. To jest przedłużenie tego, co pastor naucza na głównym nabożeństwie. Żeby właśnie do takich sytuacji, jak z mamą, Janem i Jakubem, nie dochodziło. Ktoś powiedział kiedyś, każdy głupi potrafi z kimś się nie zgodzić. Zgadzacie się z tym? Każdy głupi zawsze znajdzie sobie drugiego człowieka, z którym się nie zgodzi. I pokłócić się. Każdy głupi potrafi się pokłócić z drugim człowiekiem. Ale mądrość jest w tym, aby znaleźć coś u rozmówcy i się z nim zgodzić. Mądrość polega na tym, że rozmawiasz z kim się do końca nie zgadzasz i znajdujesz w nim coś, z czym się zgadzasz. Słuchajcie, naszą cechą narodową jako Polaków, my potrafimy się pokłócić na każdy temat jako Polacy z każdym. Najlepsze warunki, które sprzyjają tym takim zachowaniom, to są święta. Dlatego, że wtedy nic nie ma w telewizji, żarcia jest kupę na stole, a tematy się już ciekawe skończyły. Więc po prostu, kiedy człowiek, wiecie, że jak mu człowiek się kłóci, to mu się bardziej soki żołądkowe wydzielają, wtedy lepiej się trawi. Więc to jest taki nasz narodowy polski sport. Że kiedy są święta, to kiedy ludzie się przy stole pokłócą, to zdrowiej jest, bo szybciej trawi się i mogą dalej jeść. To jest nasza narodowa cecha. Polak, znacie to powiedzenie, gdzie dwóch Polaków, tam zakładają trzy partie. Polak potrafi się z każdym Polakiem pokłócić na każdy temat. I to jest nasze przekleństwo narodowe. To jest głupota polskiego narodu. Mądrość od Boga polega na tym, aby znaleźć u rozmówcy 1%, z którym się zgadzasz. Spróbujcie zrobić kiedyś sobie takie ćwiczenie. Rozmawiacie na jakiś temat z kim się zupełnie nie zgadzacie, ale w jednym się zgadzacie, w jednej rzeczy, którą on powiedział. Znajdujecie to i mówicie, ale z tym się zgadzam, masz w 100% rację w tym, co powiedziałeś przed chwilą. Mądrość to szukać tego, co łączy z drugą osobą, a nie tego, co mnie dzieli. Bóg chce, żebyśmy szukali łączności z drugą osobą, a głupota nas pcha do tego, żebyśmy się zawsze pokłócili z drugą osobą. Dlaczego to mówię akurat o tym teraz? Bo nie da się grupy domowej prowadzić, kiedy ludzie przychodzą po to, żeby się pokłócić. Pospierać na jakiś temat z Biblii. Biblia nie służy do spierania się. Biblia służy do tego, żeby się uczyć i naśladować Chrystusa. W ogóle atmosfera na grupie powinna tak przebiegać, że kiedy lider się dzieli słowem albo wyznaczył kogoś, żeby się podzielił słowem, to osoby, które mają trochę inne zdanie, powinny w pokorze zadawać pytania. A jak to rozumiesz? To jest bardzo trudne dla nas, dla Polaków. Potrafimy kłócić się, ale bardzo trudno jest nam nauczyć się tej mądrości, żeby szukać wspólnego. Jak ty to widzisz? A dlaczego ty na ten werset tak patrzysz? Bo ja ten werset rozumiem tak. Kiedy człowiek zaczyna w ten sposób rozmawiać, to buduje się atmosfera zaufania i kultura się buduje na takiej grupie. Generał Lee, to tak już nieżyjący generał amerykański, który był głównodowodzącym wojskami południa, kiedy doszło do wojny domowej w Stanach, to wiecie, że północ, tam był akurat Abraham Lincoln i na dole dowodził generał Lee. I generał Lee kiedyś w stosunku do innych oficerów bardzo pozytywnie wypowiadał się o jednym z oficerów, że to jest świetny dowódca, że ufa mu, że to jest człowiek, który jest genialny, jeśli chodzi o pole walki. I kiedy skończyła się audiencja z oficerami, podszedł jego adiutant, generał Lee, i mówi tak: generale, a powiem wam, że generał Lee był głęboko wierzącym człowiekiem, codziennie czytał Biblię, modlił się i tak dalej. Tak się czasami zdarza, Abraham Lincoln też. Tak się czasami zdarza, że diabeł nastawia przeciwko sobie ludzi wierzących. I podchodzi do niego jego adiutant i mówi tak: generale, nie chciałem tego mówić przy innych oficerach, ale ten oficer, którego pan tak chwalił, to jest najbardziej zaciekły pana wróg. Nie przepuści żadnej okazji, żeby pana wyśmiać, oczernić i powiedzieć, że się z panem nie zgadza. Na co generał Lee mówi: proszę pana, ale ja do swoich oficerów mówiłem o tym, co ja uważam o tym oficerze, a nie mówiłem o tym, co on o mnie uważa. Ja mówię o tym, co jest w moim sercu w stosunku do tego żołnierza. To jest bardzo porządny żołnierz. Nie interesuje mnie opinia jego na mój temat. Zresztą po tym można poznać, że ktoś nadaje się na lidera. Lider grupy domowej albo pasterz, ktoś, kto ma prowadzić innych, musi mieć zawsze dobre zdanie o innych ludziach. To nie jest osoba chętna do pokłócenia się na jakiś temat. To jest osoba, która musi być pasterzem. Słuchajcie, jak pasterz ma przydzielone owce, przychodzi właściciel i swojemu słudze wyznacza owce do pasania, to sługa nie może powiedzieć: tej nie biorę, ma tak parszywy charakter, że nie biorę ją na pastwisko. Nie, no bierze wszystkie owce, prawda? I odpowiada za wszystkie. To nie jest tak, że kiedy wilk wypadnie, to on po prostu chroni te miłe owce, a mówi: a tą to zeżryj sobie. Nie jest tak. Po tym można poznać pasterza. Pasterz staje w obronie każdej owcy, nawet w obronie tej, która go ugryzła i opluła. Po tym można poznać pasterza. Wtedy taka grupa ma domowa sens. Jeśli wierzący cię krytykuje za coś, to znajdź coś, co w tej krytyce ma sens i powiedz: w tym i w tym się zgadzam z tobą. I inna jeszcze bardzo ciekawa wskazówka. Kiedy człowiek cię atakuje, czy to jest wróg, czy przyjaciel, czy wierzący, ale jest coś, co w nim naprawdę doceniasz i wszystkim opowiesz, za co go doceniasz, skutek będzie taki, że tej osobie będzie bardzo trudno dalej cię krytykować. Jeśli wszystkim zaczniesz mówić pozytywną rzecz z życia tej osoby, to zamykasz usta tej osobie, jest jej głupio. Wiesz dlaczego? Bo kiedy ona otwiera usta i dalej cię krytykuje, to słuchacze mówią: a to jest bardzo ciekawe, że ty tak bardzo negatywnie o tej osobie mówisz, a ta osoba mówi o tobie pozytywnie. Ludzie się zaczynają odsuwać od kogoś, kto tylko jadem jedzie. Ludzie się zawsze odsuwają w końcu, mówię o normalnych ludziach, bo zawsze żmija znajdzie żmiję, no nie? To też tak może być. Ale ludzie odsuwają się od kogoś, kto tylko jadem jedzie, jeśli ktoś okazuje miłość. Pamiętacie, co Chrystus powiedział, po czym ludzie niewierzący mają nas poznać? Po miłości. Jezus powiedział, jeśli będziecie mieli miłość, to ludzie niewierzący, ci, którzy są pośród was, zobaczą, że znacie żywego Boga. To jest Ewangelia Jana 13:35. Z tego nowego tłumaczenia. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. I teraz mówię to w nawiązaniu do grupy domowej. Grupa domowa, jeden z głównych celi, który ma, bo jest kilka celów, ale nie o wszystkim dzisiaj powiem. To jest to, co Chrystus chciał osiągnąć. Chciał z grupy 12 osób zrobić przyjaciół. Za każdym razem, kiedy oni się między sobą kłócili, kto jest najważniejszy, dlatego się tak wściekli na Jakuba i Jana i na ich mamę, bo Piotr też uważał, że jest najważniejszy. Reszta też. Każdy z nich uważał, że jest najważniejszy. A Jezus mówi, nie tak ma być pośród was. Jeśli chcecie zbudować Kościół, jeśli ja przez was mam zbudować Kościół, chłopaki, to musicie wy sobie ufać. Musicie stać się rodziną, musicie stać się przyjaciółmi. To przyciąga jak magnes innych ludzi. Kiedy ktoś z sąsiadów, sąsiadka mówi, ale jak wy się miłujecie? A dlaczego tamten ci pomógł w tym i w tym na polu? No bo my mamy tego wspólnego Jezusa Chrystusa. Ludzie mają nas poznać po tym, jak funkcjonujemy w małej grupie. Nie da się tego osiągnąć w całym Kościele. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, mówi Chrystus, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. A inne tłumaczenie Biblii Gdańskiej bardzo ciekawie to oddaje. Jeśli w sobie będziecie mieć miłość, jeśli w sobie będziecie mieli miłość do drugiej osoby. I jest bardzo trudno głosić Chrystusa, jeśli w małej grupie, w której jesteśmy, nie potrafimy sobie zaufać i zbudować takiej relacji miłości i zaufania. Wtedy bardzo trudno jest ludziom wskazywać Chrystusa, który przemienia. Jak można chodzić na grupę domową, na której nie można się budować? Jest to bardzo trudne. Jeśli człowiek chodzi na jakąś grupę, bo uważa, że musi, albo pastor mu kazał, to nie jest to odpowiednie miejsce, jeśli on musi tam iść, albo się nie buduje, jeśli nie może się otworzyć. Jeśli to mają być przyjaciele na grupie, to ludzie muszą mówić o swoich problemach. I kiedy człowiek mówi o swoich problemach, to te problemy zostają tylko na tej grupie. Nawet pastor nie powinien o tym wiedzieć często. Zadaniem lidera grupy nie jest donosicielstwo. Raz na miesiąc czy na dwa pastor organizuje spotkanie z liderami i wszyscy liderzy i każdego pyta pastor, co tam u ciebie, Robert? A ta ma takie problemy, ta ma takie, tamten ma takie. Same problemy. I opowiada w szczegółach. To nie o to chodzi wcale. Pastor nie musi wiedzieć o problemach ludzi. To lider jest pastorem dla tych ludzi. A to jest tylko możliwe, kiedy ludzie mają odwagę powiedzieć o swoich problemach, bo wiedzą, że to zostanie tylko w tej grupie. To jest niemożliwe, jeśli na grupie mamy stale gości. Albo to jest niemożliwe, jeśli ktoś chodzi na jedną, trzecią, na czwartą grupę. Grupa to ma być grupa przyjaciół. Tego próbował Chrystus nauczyć uczniów. Mówi, chłopaki, jesteście rodziną. Od tej pory jesteście rodziną. Macie sobie ufać. Nie ma być tak, jak który z was jest najważniejszy. Jeden za drugim ma stanąć. Jeśli nie potrafimy się domówić z ludźmi na grupie, to należy zmienić grupę. A jeśli na kolejnej grupie nie możesz się domówić z ludźmi i otworzyć i powiedzieć o swoich problemach szczerze, porozmawiać, to powiem ci jako pastor, że to jest bardzo przewlekła choroba twojej duszy. To też jest bardzo polskie, nazywa się liberum veto. To jest taka osoba, która z nikim się nie zgadza. Taka osoba musi się duchowo leczyć. To jest bardzo poważna choroba. Człowiek zmienia grupy i nic mu nie pasuje. Nie ma żadnych autorytetów, z nikim się nie może dogadać, przed nikim otworzyć. To jest kolejna taka nasza bardzo przeklęta narodowa cecha. I wtedy człowiek musi naprawdę pokutować, szukać Boga, powiedzieć, co jest ze mną, Panie, nie tak, że ja nikomu nie mogę zaufać, przed nikim nie mogę się otworzyć, Nie mogę nikogo poprosić o modlitwę. Wtedy czujemy się w Kościele samotni. Wtedy możemy stanąć w Kościele i powiedzieć, w tym Kościele nie ma miłości. No, ale dlaczego nie ma miłości? Miłość nie da się zbudować, jeśli jest brak zaufania. Jeśli człowiek przed kimś się nie otworzy, to nie zbuduje z kimś miłości. I wtedy może oskarżyć oczywiście o to Kościół, ale to jest nieprawda. Jeśli chcemy czuć się kochani w Kościele, to musimy zbudować zaufanie w grupie domowej. Z całym Kościołem nigdy się człowiek nie zaprzyjaźni. To jest fikcja. Nikt z ludzi nie ma 100-200 przyjaciół. Zawsze to są 2-3 osoby. I fajnie być, i o to chodzi Chrystusowi, żebyś był w grupie też domowej, którą możesz powiedzieć, to są moi przyjaciele. To są osoby, jeśli powiem im, że mam kłopoty finansowe, to ja wiem, że one mi pomogą. Że jeśli powiem, że utraciłem pracę, to te osoby nie tylko będą się modlić o pracę, ale będą szukać tej pracy razem ze mną. Grupa domowa to jest grono przyjaciół, to są ludzie, którzy sobie ufają. Dlatego Jezus mówi, po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Jeśli szczerze nie potrafimy się miłować w 5-8-osobowej grupie, to jak chcemy miłować cały Kościół? To jest niewykonalne. Miłości do Kościoła Chrystusa możemy się nauczyć w małej grupie domowej. Że kochamy i zależy nam na tych, z którymi najczęściej się spotykamy w małej grupie. Nie da się kochać całego Kościoła, jeśli nie potrafię kochać kilku osób. Wtedy to jest religia. To się niczym nie różni od Kościoła tradycyjnego, w którym byliśmy. Bardzo fajna zasada jest w klubie AA. Nie zgadzam się ze wszystkim, co klub AA naucza. Główne założenie klubu AA jest totalna herezja. Nauczają, że wystarczy, że w cokolwiek uwierzysz, to ci uwolni od alkoholu. Jeśli jakiś alkoholik z Giżycka zakocha się w moście obrotowym i będzie tam siedział na ławce i mówi, moście obrotowy, ja wierzę, że mnie uwolnisz od alkoholizmu, to będzie wolny. Tak naucza klub AA. Naprawdę. Nie żartuję sobie. Ale jedna z zasad, która mi się bardzo podoba w klubie A, to, że kiedy odbywa się spotkanie, tak zwany meeting, gdzie alkoholicy przychodzą co tydzień rozmawiać o swoich problemach. I słuchajcie, siedzą dorośli faceci i często też kobiety, czerwone nosy albo jakieś życie przorane niesamowicie. I taki facet mówi szczerze o swoich problemach. Ludzi, których w zasadzie nie zna. I teraz wam powiem o bardzo ciekawej zasadzie, która jest na tym klubie. Byłem na takim spotkaniu. Jeśli ktoś coś mówi, to drugiej osobie, która się z nim nie zgadza, nie wolno po jego wypowiedzi zacząć tak, a ja się z tobą nie zgadzam i to są totalne bzdury, jesteś stuknięty. Bo człowiek, który prowadzi taki meeting, od razu mu przerwie i powie, proszę wyjść. Na tych spotkaniach każdy mówi, a ja uważam, a ja przeżyłem to i to. I ktoś następny rozmówca mówi, a ja przeżyłem to i to. Nie wolno podważać zdania kogoś. Nie wolno podważać jego przeżyć, jego doświadczeń, tego, co on powiedział. Uczą ich wzajemnego szacunku. Nie da się to do końca tego przenieść może na grupę, ale chciałbym, żebyśmy to spróbowali załapać. Na grupie domowej też tak powinno być, że człowiek mówi o swoich przeżyciach, o swoich przemyśleniach. Osoba, która może zwrócić uwagę na oficjalnym spotkaniu i też powinien się nad tym zastanowić, to jest lider. Ludzie się czują najbardziej zranieni, kiedy ich zganisz w towarzystwie innych osób. Nawet jeśli ktoś się niewłaściwie zachował, zawsze najpierw, pierwszy krok, należy go wziąć na bok i porozmawiać w cztery oczy. Chyba, że ktoś na grupie zacznie mówić, że Jezus Chrystus to nie jest Bóg, albo Duch Święty to wcale nie jest osoba. Wtedy lider prowadzący dla dobra pozostałych może powiedzieć, a jak rozumiesz ten werset, a jak ten, to co mówisz? Jest niebiblijne. Ale zasada z grupy A jest bardzo ciekawa, że ludzie się uczą szacunku do siebie. Do tego, żeby mówić o własnych przeżyciach. I znowu wracamy do tego samego. Jeśli nie nauczymy się miłować i szanować siebie nawzajem na małej grupie, to może być tak, że wtedy nie należymy, nie znamy prawdziwego Boga, który jest pełen miłości i szacunku. List do Efezjan 3:19 Możecie sobie zerknąć, to jest bardzo trudny ten werset. W tłumaczeniu Nowa Biblia Gdańska bardzo ciekawie jest to oddane. Poznacie też miłość Chrystusa przewyższającą poznanie. Poznacie też miłość Chrystusa przewyższającą poznanie. Kiedy człowiek się otwiera na miłość Jezusa Chrystusa do drugiego człowieka, to miłość, którą Bóg cię napełni do drugiego człowieka, który wcale nie jest twoją rodziną z krwi, tylko spotkałeś go w kościele, zawsze powinna przewyższać twoje poznanie Biblii. O to Bogu chodzi. Poznacie też miłość Chrystusa przewyższającą poznanie. Jak tam ten dalej werset, widzicie go? Brzmi? Jest tylko część wersetu, który przeczytałem. Może przeczytam cały z tego nowego tłumaczenia, 3:19. I poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Jeśli ktoś z nas ma pragnienie, żeby doświadczyć jeszcze bardziej Boga w swoim życiu, dosłownie pełni Boga, to tłumaczenie z tej Biblii Gdańskiej jest bardziej proste. Jeśli chcesz bardziej doświadczać Boga w swoim życiu, to wypełnij swoje serce miłością do drugiego człowieka, a to zawsze ta miłość będzie przewyższać twoje poznanie Biblii. Co to oznacza w praktyce? Że mogę kochać kogoś obok mnie, z kim się nie zgadzam. Wiecie, za co najbardziej szanuję i lubię Leszka Korzenieckiego, to jest to, że ja mogę się z nim nie zgadzać na wiele tematów, a jednak ten człowiek jest jednym z najbliższych moich przyjaciół. Nie przeszkadza mi to, że się z nim nie zgadzam na wiele tematów, bo ten człowiek normalnie ze mną rozmawia. Ja wiele razy do niego mówiłem: Leszek, to co mówisz, to jest herezja. Jesteś heretykiem. Ale mimo to mogę tego człowieka miłować i może być moim przyjacielem. O tym mówi ten werset. Że miłość do drugiej osoby w kościele, czy na grupie domowej, czy nawet spoza kościoła, zawsze powinna przewyższać to, co ta osoba uważa i to, co ty uważasz. To jest bardzo też adekwatne do naszych rodzin, które jeszcze nie znają Chrystusa. Że bardziej powinniśmy kogoś kochać i o tym akurat w rodzinie to wiemy, no nie? Jak to jest moja mama, siostra, brat, to zawsze bardziej kochamy tę osobę, niż się z nią zgadzamy, prawda? Ale spróbujmy to samo przenieść na Kościół, bo o tym mówi ten werset. Że jeśli tą zasadą będziemy się kierować, to wtedy ludzie przyjdą i powiedzą tak: wy naprawdę macie pośród siebie Boga, bo wy się niesamowicie kochacie. Nawet jeśli się nie zgadzacie ze sobą, to zawsze mówicie z takim szacunkiem i z miłością do siebie, ale rozmawiacie. O tym mówi ten werset. I miejsce, w którym możemy ten werset wprowadzić w życie i się go nauczyć, to jest grupa domowa. Tylko że trzeba się nauczyć szczerze ze sobą na tej grupie też rozmawiać. Ja nie mówię wcale o tym, że spotykamy się na grupę, ktoś coś mówi, a ktoś inny się z tym nie zgadza i będzie siedział i mówił, kiwał głową. Byłem kiedyś na takiej grupie, gdzie pewien brat, zanim się grupa zaczęła, zaczął coś mówić. I siostra, u której w domu się odbywała ta grupa, zaczęła kiwać głową, że się z nim zgadza. Za chwilę zaczął drugi brat mówić. I ona też kiwała głową, że się z nim zgadza, tylko że ten drugi zaprzeczał temu, co tamten powiedział. I w końcu nie wytrzymał, trzeci brat mówi: siostro, nie możesz się zgadzać z tym i z tym, bo wzajemnie sobie zaprzeczają. Masz rację. Nie mówię o tym, że... Ale kiedy kogoś kochasz, kogoś lubisz, to nawet kiedy się z nim nie zgadzasz, to z nim normalnie rozmawiasz. I możesz do kogoś powiedzieć: wiesz co, nie zgadzam się z tobą, ale cię lubię. O tym mówi ten werset. Jeśli ktoś z nas pragnie pełni Boga w swoim życiu, pełni Ducha Świętego, a nie potrafi miłować swoich grupowiczów, małą grupę ludzi, otworzyć się przed nimi, powiedzieć o swoich problemach, powiedzieć: słuchajcie, nie daję rady, pomódźcie się o mnie, pomóżcie mi. Zapomnij o pełni Boga. To jest fikcja. Człowiek nie jest w stanie osiągnąć pełni Ducha Świętego Boga w swoim życiu bez ludzi. Tak się zachowują pustelnicy, tak się zachowują zakonnice, które każą się zamurować i tylko przez małe okienko im dają jedzenie. I one mówią, że są pełni Boga. To jest bzdura, to jest absurd. Pełni Boga możesz doświadczyć tylko w relacji z drugim człowiekiem. To tak jakby ktoś sobie w ścianie zamontował rurę, na końcu zaślepkę dał. I ktoś się pyta, po co to robisz? To jest taka specjalna rura, która przepuści największej ilości metrów sześciennych wody. No, na końcu jest zaślepka człowieku. Jak możesz przepuścić przez siebie wielkie pokłady miłości Bożej do innego człowieka, zamykając się w celi, zamurowując się? Boga możemy doświadczyć w pełni, Ducha Świętego, tylko w relacji z drugim człowiekiem. No bo nie dasz się, nie, Bóg tak nas ukształtował, że chce, żebyśmy byli jak rura, przez którą przepuszcza miłość i łaskę w stosunku do innych. Wtedy zmieniamy się najszybciej, wzrastamy i doświadczamy pełni Boga. Bo Bóg jest miłością, ale nie istnieje miłość bez drugiej osoby. Gdyby Bóg stworzył tylko Adama i go wypełnił miłością, on bym powiedział, chodził po ogrodzie, mówił, kocham wszystkich. Nie wiem, co to są wszyscy. W ogóle nie znam nikogo więcej, ale kocham wszystkich. Ja, słuchajcie, znam takich facetów, którzy kochają tak siebie. On naprawdę jest chodzącą miłością. Siebie całkowicie akceptuje, kocha, tylko ludzi nie lubi. Wszystko go denerwują. Wszyscy, dzieci i tak dalej. Pełni Boga, który jest miłością, w ogóle, tak jak mówię, nie ma miłości, jeśli jest dawca miłości, ale nie ma odbiorcy. Po co nam elektrownia, jeśli nie byłoby drutów i przesyłu prądu? Elektrownia ma tylko wtedy sens produkować prąd, jeśli jest odbiorca prądu. Miłość ma wtedy, tylko wtedy możemy powiedzieć, że to jest miłość, kiedy jest dawca miłości i biorca miłości. Jeśli ktoś uważa, że kocha bardzo Chrystusa, tylko grupowiczów nie lubi, swojej grupy i do kościoła może chodzi, ale grupę to, no dobra, będę chodził, bo pastor kazał, no. To ty w ogóle nie masz nic wspólnego z miłością Jezusa Chrystusa. I nie doświadczasz pełni Boga i nigdy nie doświadczysz pełni Boga. Bo ten list do Efezjan mówi właśnie o tym, że twoje poznanie Biblii zawsze będzie niżej niż miłość do drugiej osoby. Bo tak to Bóg ukształtował. I że zawsze, kiedy otwierasz się na drugiego człowieka, okazujesz mu miłość i sam odbierasz miłość od niego, wtedy poznanie Biblii coraz szybciej nadąża za twoją miłością. Ale kiedy to odwrócisz i studiujesz tylko Biblię, siedzisz w internecie, czytasz mądre książki, chodzisz na grupę i do kościoła, ale przed nikim się nie otwierasz, nie masz żadnych przyjaciół, nie mówisz o swoich problemach, nie znasz w ogóle Boga. To nie ma nic wspólnego z pełnią Boga. Szokujące, no nie? Kiedy otworzymy sobie pierwszy list Jana z tego nowego tłumaczenia. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Piąty i szósty werset. Kto jednak zachowuje Jego Słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Kto zachowuje Jego Słowo, czyli list do Efezjan, który przed chwilą cytowałem, jest Jego Słowem? Czy to tylko Paweł takie bzdury pisze? Czy to jest Jego Słowo? Że mam kochać drugiego człowieka, że mam się przed Nim otwierać, że mam na małej grupie domowej mówić o swoich problemach, prosić i słuchać problemów innej osoby, żeby się z nią modlić i pomóc jej rozwiązać. Że mamy się stać grupą przyjaciół. Jeśli Kościół jest złożony z kilku grup domowych i każda z tych grup domowych to przyjaciele w środku, to kiedy te grupy się zejdą na nabożeństwo, to co czuć na nabożeństwie? I obecność Chrystusa, i czuć miłość, i naprawdę coś się zaczyna dziać. Ale nie można tego zbudować, jeśli ludzie sobie na grupach nie potrafią zaufać i mówić o swoich problemach. Kto jednak zachowuje Jego Słowo, ale jeśli ktoś zachowuje Jego Słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Kiedy ktoś zaczyna wprowadzać Biblię w życie, nawet rzeczy, które mu się nie podobają, nawet kiedy w tobie pojawia się strach, żeby przed kimś się otworzyć, ale otwierasz się, to miłość Boża, którą Bóg cię napełnia stale, jesteś jak rura, przez którą przepuszcza tą miłość, ta miłość się w tobie staje doskonała w stosunku do innych ludzi. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Po tym możemy poznać, że jesteśmy w pełni Pana Boga, jeśli potrafimy się otworzyć przed drugim człowiekiem, okazać mu miłość i wysłuchać też jego problemu. Wtedy w pełni Duch Święty w nas działa. Przepływa przez nas. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On. I to jest ciekawe, że Jezus, kiedy się bał, to powiedział uczniom, módlcie się ze mną i bądźcie ze mną. On nie ukrywał swojego strachu przed ukrzyżowaniem. Powiedział, wesprzyjcie mnie, bo trudna jest ta chwila. Ale oni usnęli. Jezus nie ukrywał swojego serca przed uczniami. Otwierał się przed nimi. Mówił o swoich też obawach. Kto trwa w Nim, powinien postępować tak jak On. I ten sam list, trzeci rozdział i 16 werset. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Wiecie, łatwiej jest za kogoś umrzeć, niż z kimś żyć. Prawda? Łatwiej jest w wielu małżeństwach, kiedy żona mówi, wiesz co, jestem gotowa za ciebie umrzeć, ale żyć z tobą to jest piekło. To jest prawda. Sam tego doświadczam. Łatwo jest za kogoś oddać życie. Naprawdę. Dla mnie tak. Czasami człowiek ma tak dosyć życia z kimś, że mówi do Boga, wznosi modlitwy, bo wie, że go nikt nie słyszy. Mówi, Boże, to już jest czas. Zabierz mnie, jestem gotowy. A Bóg mówi, a z jakiego powodu? Nieważne powody, zabierz mnie, już chcę być z tobą. Tak bardzo cię kocham i tęsknię za tobą i za tym wszystkim, co masz w niebie, że chcę już tam być. Tylko, że Bóg zna nasze serce, z Nim się tak nie da pogadać. Bóg mówi, co, żona ci do piekła? No tak, zabierz mnie już. Albo żona się tak modli. Boże, zabierz mnie już. Bo już masz dosyć męża. No tak. Na dzieci dadzą sobie radę. Łatwo jest za kogo umrzeć. Trudniej jest z kimś żyć. Bo po życiu z kimś można rozpoznać, czy jesteś w pełni Pana Boga i doświadczasz miłości, czy nie. Grupa domowa powinna funkcjonować tak, jak grupa domowa Jezusa. Nasz mistrz wyznaczył nam wzór do naśladowania. On wyznaczył wzór, a nie jakiś kościół amerykański czy rosyjski. To, czego Jezus uczył na swojej grupie, to już powoli kończąc kazanie, przejdę do takiego podsumowania. To, co Jezus uczył na grupie swojej, to po pierwsze wzajemnego zaufania do siebie, a nie podejrzeń. Mówi, nie róbcie chłopaki tak. Jak mogę zbudować kościół na was? Jak wy możecie się stać fundamentem, jeśli wy jako cegiełki nie będziecie blisko siebie i nie będziecie sobie ufać? Jeśli jedna cegła na drugiej nie będzie leżeć? Nie zbuduję kościoła. To, co musimy zbudować na każdej grupie, to jest wzajemne zaufanie. A zaufanie polega na tym, że mówię o swoich problemach. Jezus uczył przyjaźni. Jezus uczył otwartości na innych ludzi. Pamiętacie, wielokrotnie zabierał ich w tak trudne miejsca, tą dwunastkę. Moja ulubiona historia, kiedy przyszła ta poganka, której córeczka była opętana i zostawiła pod opieką w domu opętaną dziewczynkę małą. I krzyczała, Jezu, pomóż mi. Na to cała grupa domowa Jezusa mówi, wiesz co, a on się na początku nie odzywał, no nie? Ona, wyobraźcie sobie tą scenę, idzie Jezus, idą uczniowie, idzie poganka, bo w tamtych czasach kobiety nie rozmawiały z mężczyznami, więc ona z daleka krzyczała, pomóż mi, Jezu, pomóż mi. A on nic, idzie dalej. Czeka na reakcję swojej grupy domowej. Na co cała grupa przychodzi, chłopaków, i mówią, no powiedz jej coś, no. Powiedz jej, żeby się odwaliła, odczepiła od nas, no bo obciach, ludzie na nas patrzą. Widziałeś, Żydzi patrzą, oni przecież wiedzą, co to poganka, no. To tak, jakby ktoś dzisiaj szedł z grupą domową, jakaś cyganka szła za tobą i krzyczała. Andrzej, pomóż mi! I wtedy cała grupa domowa Andrzeja Stasiewskiego. Skąd znasz tą młodą cygankę? Andrzej idzie. Nie? To tak to wyglądało. Skąd znasz tą cygankę? W sumie to jest nawet ładna. Skąd ją znasz? To Jezus tak się zachował. Jezus uczył otwartości na innych ludzi. Łamał wszystkie zasady. Rozmawiał z kobietami, co było niedopuszczalne. Czekał na kobietę w Samarytankę, która przyszła, prawda? Po wodę. Nie wolno mu było tych rzeczy robić. Uczył otwartości. Uczył zachęty, żeby na grupie ludzie wyszli po grupie zachęceni. Zachęceni do życia z Chrystusem. A nie, grupa się skończyła i ktoś wychodzi tak. Do domu wraca. Nareszcie wróci, włączy sobie telewizję. Grupa się skończyła. Pastor kazał, dochodzą na grupę. Po każdej grupie człowiek powinien być uskrzydlony, zachęcony do życia. Uczył też wzajemnego budowania się. Wspólny wzrost. Że po każdej grupie ludzie się najedli duchowo. Że ta grupa ich zachęciła do czegoś. Że to nie było grupa, żeby wypić kawę, herbatę, zjeść ciastko i porozmawiać o tym, co w tygodniu tylko. Ale tam ma być zdrowy pokarm z Biblii. Że ludzie wzajemnie wzrastają, są na tym samym poziomie. Taka była jego koncepcja. On chciał, żeby wszyscy chłopaki z jego grupy byli na tym samym poziomie. Ale uczył ich też autorytetu lidera. Wiecie, była pewna granica między Jezusem a uczniami. Nie pozwalał sobie traktować się jak kumpel. Kiedy Piotr go wziął na bok, powiedział, kiedy Jezus nauczał o krzyżu, Piotr go wziął na bok, powiedział: nie wygłupiaj się. To się nie przydarzy. My nie pozwolimy, cała nasza grupa nie pozwolimy, żeby cię ukrzyżowali. Jezus poważniał i powiedział do Piotra: idź precz, szatanie. Powiedział to przy wszystkich uczniach: zejdź mi z oczu, szatanie. Znaczy, to też był autorytet, no nie? To jest też niedopuszczalne, kiedy lider prowadzi grupę, dzieli się słowem, a ktoś przychodzi i mówi: głupoty gadasz, nie zgadzam się z tobą. Lider coś z tym musi zrobić, nie może pozwolić na to, żeby ktoś tak się wypowiadał. Ale podstawowa rzecz, o której dzisiaj chciałbym powiedzieć, to grupa domowa to jest grono przyjaciół, które się wspiera. A wspieranie kogoś na grupie to chodzi, że o kogoś się modlisz szczerze, niegrzecznościowo. Że wspieranie to kiedy czytam z kimś, kiedy rozwiązuję jego problemy, kiedy osoba traci pracę, to szukam razem z nią pracy, kiedy jestem... Ktoś jest z grupowiczów chory, to cała grupa kładzie ręce i modli się z wiarą, że zostanie uzdrowiony. Kiedy ktoś z grupowiczów wchodzi w grzech, grupa się wycisza i udaje, że nie ma problemu. Najważniejsze, żeby kościół i pastor się nie dowiedział. Przeczekamy. Ale jak ktoś wchodzi w grzech, to grzech rodzi grzech. Co powinna grupa zrobić? Po prostu w miłości z tą osobą. Cała grupa i lider powinni rozmawiać z tą osobą. Musisz z tym skończyć, bo to cię zniszczy. Przyjaciele się o siebie troszczą i martwią. Noszą siebie w sercu, ale też zwracają sobie uwagę na to, że robisz źle. To jest niezgodne z Biblią. To jest prawdziwa grupa przyjaciół. Nie powinno być tak, że jeśli ktoś ma w zborze problem, to od razu idzie do pastora. Jeśli ktoś ma problem, to twoja grupa powinna wiedzieć, że masz problem. I twój lider w grupie powinien wiedzieć, że masz problem. A nie pastor. Przychodzi ktoś do pastora i mówi: mam problem. A rozmawiałeś z grupą? Nie. A dlaczego? Nie ufam im. To po co chodzisz na tą grupę? Jeśli chodzisz na grupę do ludzi, którym nie ufasz, nie możesz powierzyć swoich problemów, nie możesz poprosić o modlitwę, zmień grupę. To nie jest ta grupa odpowiednia. To grupa najpierw powinna się dowiedzieć o twoich problemach, bo to jest grono przyjaciół. Musimy zbudować postawę szczerości na grupie. W każdej grupie musimy sobie ufać. Albo zmień grupę, albo przestań chodzić. Nie musisz chodzić na grupę. Wtedy jesteś sympatykiem Kościoła. Bo Kościół, jeśli ktoś chce być w tym Kościele, chce być członkiem, to powinien budować zaufanie i szczerość z innymi. Kochani, ja nie twierdzę, że tak u nas jest źle i dlatego o tym nauczam. Wolę jako pastor zapobiegać, to jest profilaktyka, nauczać, żebyśmy w tym kierunku szli. To kazanie nie jest dlatego, że jest tak tragicznie. Nie. Ale chciałbym przez to zwrócić naszą uwagę, że to jest normalne nauczanie Chrystusa. Potrzebujemy siebie nawzajem do zdrowego wzrostu w Chrystusie. I jednym z aspektów zdrowego wzrostu jest to, co przeczytałem z listu do Efezjan. Że miłość w twoim sercu zawsze powinna wyprzedzać poznanie Biblii. Jeśli jest to na odwrót, że ktoś więcej wie z Biblii niż bardziej kocha ludzi, nie masz nic wspólnego z pełnią chwały Bożej w swoim życiu. Nie Duch Święty cię prowadzi, tylko intelekt. Także jeśli ktoś nie potrafi zbudować zdrowych relacji w grupie domowej, to nie będzie w stanie zbudować zdrowych relacji w całym Kościele. Zawsze będzie na marginesie Kościoła. Zawsze będzie mu się coś nie podobało. Zawsze będzie wiedział lepiej na jakiś temat. Ale kiedy człowiek kocha drugiego człowieka, to nie przeszkadza mu to, że się z nim we wszystkim nie zgadza. Bo po prostu lubi z nim spędzać czas. Kocha go. Właśnie to jest wyraz miłości. Lubię tego człowieka, kocham go. Bez ludzi wierzących nie da się sprawdzić, czy rozwijasz się zdrowo w Jezusie. Po to są grupy domowe. Bez ludzi wierzących, którzy najbardziej denerwują. Bo wiecie, jak mamy rodzinę niewierzącą albo koleżankę, kolegę w pracy, to zawsze jak ktoś mnie w pracy denerwuje, to sobie powtarzam. Bądź cierpliwy, oddychaj. Adin, dwa, trzy, cztery i liczysz do dziesięciu. On jest tylko niewierzący. Mam być dla niego świadectwem i światłością. A kiedy przychodzisz na grupę i ktoś cię denerwuje albo w kościele, to mówisz, no wierzący tak mnie denerwuje. No ale to znaczy, że na takim poziomie miłości jesteś. Już prawie wyschło w tej rurze, którą jesteś. Już takie ścieki tylko, malutki wężyk. Za chwilę po prostu liczysz, żeby nie wybuchnąć. Bez ludzi wierzących nie da się sprawdzić, jak się rozwijasz duchowo w Jezusie. Musimy być w jednej grupie domowej. Grup nie zwiedzamy. I celem jest, żeby ta grupa stała się grupą przyjaciół. Partnerzy do duchowego wzrostu. Aby miłość w naszych sercach wyprzedzała poznanie z Biblii. Uczymy się z Biblii po to, aby łatwiej kochać innych i otwierać się w swoich problemach. Normalny wzrost w Chrystusie jest taki, że kiedy pojawia się problem w twoim życiu, to nie możesz się doczekać swojej grupy, żeby ludziom powiedzieć, mam problem. I proszę, módlcie się ze mną. Nienormalne chrześcijaństwo polega na tym, że kiedy masz problem, siedzisz i myślisz, jak powiedzieć grupowiczom, że mnie nie będzie, a żeby to nie było kłamstwo. Tak? Wiecie, o czym mówię. Człowiek, kiedy ma wierzący problemy, to unika grupy domowej kościoła. Ale ponieważ stara się nie kłamać, więc znajdzie sobie inne wydarzenia w swoim życiu, żeby mieć wymówkę, że nie może chodzić na nabożeństwa i na grupy domowe. Dlaczego? Bo ma poważne problemy i on, kiedy sobie sam da radę bez kościoła, bez grupy i bez Boga wyjść z tych problemów, z tego dołka, to mówi, wtedy przyjdę jak bohater i znowu będę kimś. To po co ci jest Kościół? Po co ci jest Chrystus i grupa? Normalne chrześcijaństwo, jeszcze raz powtarzam, polega na tym, że kiedy masz problem, mówisz o swoim problemie. Bo wiesz, że chodzisz do grupy domowej, gdzie są cztery osoby czy pięć, które nikomu nie pisną. Nawet pastor nie będzie wiedział, jaki mam problem. Bo to są moi przyjaciele. I taki jest cel naszego Kościoła. Takie grupy mamy zbudować. Natomiast jeśli ktoś jest w grupie, gdzie się boi otworzyć, wstydzi, bo wie, że jest tam jakaś plotkara, plotkarz czy coś, to trzeba zmienić grupę. Musimy być w grupie, gdzie jest grono przyjaciół. I te problemy zostają w grupie. Bo chcemy wzrastać w Chrystusie. Bo chcemy, żeby miłość wyprzedzała nasze poznanie. Amen. Chciałbym, żebyśmy mogli powstać i chwilę mieć takiej modlitwy, jeśli w nawiązaniu do tego kazania. Także powstańmy. Wyciszmy się jeszcze przed Duchem Świętym.